Rozdział 28. Blask świtu rozjaśnił horyzont na wschodzie, ale powietrze nadal było chłodne. Auraja obejrzała się na Reta, ale nie znalazła go obok siebie. Wystraszona zaczęła się rozglądać. Leciał trochę niżej. Z ulgą przekonała się, że to nie z powodu zmęczenia czy sercożera, ale dlatego, że zniża się do lądowania. Dotarli do celu. Ruszyła za nim przez otwór w liściastym baldachimie lasu, omijając konary gigantycznych drzew. Red świsnął przenikliwie. Odpowiedziało mu kilka słabych gwizdów. Auraja dostrzegła altany zbudowane na platformach wśród gałęzi, a Red zanurkował ku jednej z nich. Wybrał altany przywódcy klanu. Gdy Auraja wylądowała zaraz za młodym Sije, uśmiechnęła się do starej kobiety, która powłócząc nogami wyszła im na spotkanie. Była żoną mówcy, jak wyczytała z jej umysłu. Ale uśmiech zniknął, kiedy Auraja dostrzegła u niej objawy choroby. Sprowadziłem pomoc, oświadczył zmęczony Red. Obejrzał się na białą. Auraja z białych przybyła, by nam pomagać. To jest żona mówcy Wisa, Tryli. Starsza kobieta uśmiechnęła się ze smutkiem. Witaj, Aurajo z białych. Wis powitałby cię zgodnie z tradycją, ale jest chory. Na mnie więc spada obowiązek wyrażenia wdzięczności za twoje przybycie. Auraja skinęła głową. Ilu was choruje? Większość. Ale nie straciliśmy nikogo, odkąd przybył uzdrowiciel. Red wyprostował się z uśmiechem. Ty go przekonał? Auraja zamrugała zdziwiona. Zaglądając w myśli kobiety, wyczytała, że jakiś człowiek zjawił się w wiosce, by leczyć chorych. Ziemiochodzący? Spytała niespokojnie. Czyżby pozostał tu któryś z Pentadrian? A może to Pentadrianie zarazili Sije sercożerem? Vilar, odparła Tryli. Dotarł do nas przedwczoraj i pracował bez przerwy przez dwie noce i dzień. Zjawiłaś się w samą porę. Obawiałam się, co się z nim stanie, jeśli nie przerwie, by odpocząć. Ale też o to, co się stanie z nami, jeśli przerwie. A Tyf... Ostry gwizd zagłuszył jej słowa. Odwrócili się wszyscy i spojrzeli na pikującego ku nim młodego Sije. Tyf! Zawołał Red, a ulga dodała energii jego głosowi. Nowo przybyły wylądował, a Auraja uśmiechnęła się. Nawet gdyby nie widziała myśli Reta, odgadłaby, że Tyf jest jego bratem. Byli tacy podobni. Red! Ucieszył się Tyf. Dotarłeś! Stój! Gestem powstrzymał brata przed uściskiem. Musimy być ostrożni. Odwiedzałem wielu chorych. Mogłem złapać tę chorobę. Nie chciałbym ci jej przekazać. Red patrzył na Tyfa ze zgrozą. Masz? Tyf wzruszył ramionami. Nie wydaje mi się, ale Vilar uważa, że nie powinniśmy się dotykać ani oddychać na siebie, tak na wszelki wypadek. Przesunął spojrzenie na Auraję. Witaj, Aurajo z białych. Czy także przybyłaś, aby nam pomóc? Tak jest. Tryli mówiła mi właśnie o uzdrowicielu, który was leczy. Możesz mnie do niego zaprowadzić? Tyf uśmiechnął się szeroko. Oczywiście. Chodź za mną. Kiedy skoczył z platformy, ruszyła za nim. Między drzewami przeciągnięto liny, więc musieli manewrować ponad nimi albo dołem. Kiedy zajrzała w umysł chłopca, przekonała się, że to on wpadł na pomysł przesuwanej uprzęży, która pozwalała uzdrowicielowi szybko docierać do chorych. Prąd wznoszący uniósł Tyfa wyżej. Chłopak zanurkował obok konaru i poszybował do dużej platformy z trzema altanami. Wylądował, zaczekał na nią i poprowadził do wejścia jednej z nich. Wnętrze było słabo oświetlone. Samotna lampa stanowiła jedyne źródło światła. Dwójka dzieci Sije leżała na niskich posłaniach, a na kolejnym za nimi kobieta. Z przodu, plecami do Aurai, stał tkacz snów. Oczywiście, pomyślała. To musiał być tkacz. Kto inny miałby ochotę wędrować do takiej dziczy, żeby leczyć ludzi? Było w nim coś dziwnego. I dopiero po chwili zrozumiała, co to takiego. Nie mogę czytać mu w myślach. Niczego nie wyczuwam. Nie potrafię. Mężczyzna odwrócił się do niej, a ona zamarła zdumiona. Layard. Włosy miał czarne i był gładko ogolony. Nabrał też ciała, ale to był on na pewno. Lęk ścisnął jej żołądek, lecz równocześnie serce mocniej biło z radości. Jakaś część jej umysłu uznała tę wzajemnie sprzeczną reakcję za zabawną. Cieszę się, że go widzę, czy nie? Jednak nie musiała zaglądać mu w myśli, by zauważyć, że jest zmieszany jej przybyciem. Patrzył na nią zimno. Jego wargi powoli wygięły się w pozbawiony radości uśmiech. To jest Willard, kacz snów. Przedstawił go Tyf, zadowolony z powagi tej prezentacji. Tkaczu snów, Willarze, to jest... Auraja z białych, dokończył cicho Layard. Poznaliśmy się już. Tyf promieniował zdziwieniem i ciekawością. Znacie się? Tak, potwierdziła. Choć wtedy używał zupełnie innego imienia. I włosów nie miał ciemnych, dodała w myślach. Nie wygląda w nich dobrze. Imienia, które zostawiłem za sobą, odparł. Wraz z błędami, które popełniałem. Wolałbym, żebyś już go nie używała. Teraz jestem Willarem. Niech będzie Willar, zgodziła się. Błędy? Chodzi mu o nasz romans, czy ten niemiły sposób zerwania poprzez ucieczkę w ramiona ladacznicy? Poczuła, że wzbiera w niej gniew, ale opanowała się. To bez znaczenia. Wolę, żeby Sije nie wiedzieli o naszej przeszłości, więc jeśli chce być nazywany Willarem, nie mam nic przeciwko temu. Zresztą szkoda czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Chorzy Sije czekają. Oni są ważniejsi. Skrzyżowała ręce na piersi. A więc tkaczu snów, Willarze, w jakim stanie jest ten klan? I gdzie moja pomoc przyniesie najwięcej korzyści? Silny południowo-zachodni podmuch popychał Emerald wzdłuż brzegów Genri w czasie, który uznałaby za dobry, tyle że nie śpieszyło jej się specjalnie i nie zmierzała do żadnego konkretnego celu. Niezmienny wiatr gnał ją wciąż w tym samym kierunku, a ona nadal wolała nie zatrzymywać się na więcej niż dzień czy dwa w jakimkolwiek nadmorskim miasteczku. Dlatego poddawała się jego woli. Jedynym, co budziło jej troskę, było to, że porusza się zbyt szybko, a Mewa, który może znalazł wiadomość i podąża za nią, nie zdoła jej dogonić. Słońce przypiekało już z góry, kiedy zza cypla wynurzyło się Aime. Podobnie jak Jarime, miasto wyrosło wokół ujścia rzeki, jednak ujścia o wiele rozleglejszego niż tamto. Odnogi rzeki były za szerokie dla mostów, a przynajmniej od ostatniej wizyty Emerald nikomu nie udało się ich zbudować. Kiedy odsłaniały się kolejne, zobaczyła, że promów jest tak wiele jak kiedyś. Na każdej wyspie wznosiła się grupa budynków. Mogła tylko przypuszczać, że sytuacja wygląda podobnie jak niegdyś i każda taka grupka jest niezależna od pozostałych i może być nazywana samodzielnym miastem. Każda miała własne nabrzeża, plac targowy, prawa i własny ród panujący. Kiedy w polu widzenia pojawiła się kolejna grupa budynków, Emerald rozpoznała ją natychmiast i uśmiechnęła się. Wyspa Królów nie zmieniła się, choć powstało kilka nowych pałacyków w dzielnicy ogrodów. Wymalowane w starożytne wzory kolorowe proporce powiedziały jej, że król Genri wciąż ma tu swoją rezydencję, ale władzę sprawował chyba inny ród. Wszystko wygląda tak samo, myślała. Zapewne język się rozwinął, tak jak w Torenie. W kantorach zaproponują mi pewnie potworny kurs wymiany pieniędzy. To się nigdy nie zmienia. A co? Wyprostowała się gwałtownie, gdy zobaczyła coś całkiem nieznanego. U ujścia rzeki zacumowany był wielki statek z czarnymi żaglami. Na burcie miał wymalowaną dużą białą gwiazdę. Pentadrianie! Co oni tu robią? Skierowała swoją łódź do obcej jednostki. Może Genrianie ich pojmali? Ale z bliska zobaczyła na pokładzie dwóch ludzi w czarnych szatach, rozmawiających z czwórką bogato odzianych miejscowych. Uwiązana do kadłuba kołysała się na falach genriańska łódź, a robotnicy opuszczali do niej z pokładu skrzynie. Odbywa się jakiś handel, myślała Emeral. Minął niecały rok od wojny, a już wszyscy są tak przyjaźni, że nie przeszkadza im jedna czy druga transakcja. Zmieniła kurs i skierowała się do najbliższego nabrzeża. Może nie aż tak przyjaźni, pomyślała, korygując poprzednią ocenę. Statek stoi daleko od lądu. Król mógł im nie pozwolić na cumowanie przy nabrzeżu, ale jego pozycja nie jest pewnie dość mocna, by całkiem zakazać handlu z Pentadrianami. Ciekawe, który ród się na to zdecydował? I czy handlują dlatego, że towary są tego warte, czy po prostu, żeby zirytować króla? Zwróciła się ku lewej granicy miasta i wybrała jeden z niewielkich basenów portowych, gdzie drewniane pomosty przeznaczono dla mniejszych jednostek, takich jak jej łódź. Przy kejach stało kilka rybackich kutrów, jednak wszędzie panował spokój, gdyż ich załogi już rankiem wyruszyły pewnie na targ. Kiedy zbliżyła się do drewnianej konstrukcji, sympatyczny, zaokrąglony mężczyzna wynurzył się z budynku i przeszedł na samą krawędź nabrzeża. — Dzień dobry! — zawołała. — Czy jesteś mistrzem cumowania? Uśmiechnął się szeroko.
— Ano jestem. Nazywam się Torres Terer.
Odpowiedziała uśmiechem. — Witaj, Torze Stererze. Ile bierzesz za cumowanie? Przygryzł dolną wargę.
Jak długo chcesz tu zostać?
Kilka dni. Zanim popłynę dalej, mam nadzieję zarobić trochę pieniędzy na uzdrawianiu. Tore uniósł brwi.
Uzdrawianie? Powiem wszystkim, że tutaj jesteś. Jak się nazywasz?
To bardzo miło z twojej strony. Mam na imię Limma. Limma Carer. Przygryzł wargę mocniej.
Dwa miedziaki dziennie. Tylko nikomu nie mów, bo będą pytać, czemu tak tanio sprzedaje miejsce przy nabrzeżu.
Przyłożyła palec do warg. Ani słowo o tym nie wymknie się z tych ust. Tore wyszczerzył zęby.
Pozwolisz sobie pomóc?
Tak, dziękuję. Wcisnęła do torby resztę zapasów, chwyciła go za rękę i wyszła na pomost. Zarzuciła torbę na ramię i ruszyła na brzeg. Mistrz cumowania szedł obok niej.
Ile bierzesz za swoje usługi? Zapytał. Myślisz, że mogłabyś jakoś pomóc mojej nodze?
Spojrzała na niego z uwagą. A co się z nią stało?
Dawno temu utknęła między burtą statku i nabrzeżem. Ale dobrze się sprawowała, dopiero parę lat temu zaczęła boleć.
Mogę ci sprzedać coś na ból, stwierdziła.
Mogę też spróbować trochę uzdrowić tę nogę,
ale nie będę wiedziała, czy się uda, dopóki jej nie obejrzę. Dotarli do końca pomostu i zatrzymali się. Kiedy spoglądała na szerokie wody ujścia, zobaczyła, że pentadriański statek wciąga żagle. Mężczyzna podążył wzrokiem za jej spojrzeniem i zmarszczył czoło.
Najwyższy czas, żeby odpłynęli, burknął. Nikt nie był zadowolony, że tu stoją jak jakaś czarna chmura nad miastem. Mam nadzieję, że nigdy już nie wrócą.
Wrócą, oświadczyła.
Odwrócił się do niej, unosząc brew. Skąd ta pewność?
Znaleźli nabywcę na to, co mają na sprzedaż. Kiedy przepływałam obok, widziałam, jak przynosili towar.
Zmarszczył czoło.
Wbrew rozkazom króla? A widziałaś, kto to taki?
Pokręciła głową.
Nie byłam w Genri od lat. Nie poznałabym nikogo z rodów rządzących, choćbym się o niego potknęła.
A jakie barwy miała ich łódź?
Niebieskie i czarne pasy w środku kadłuba.
Aha. Rut Dore. Oczywiście. Uśmiechnął się. Potężna familia. Jedyni dostatecznie silni, by rzucić wyzwanie królowi. Dore było nazwiskiem, którego nigdy wcześniej nie słyszała. Prawdopodobnie jakaś nowa gałąź, mniej skłonna do przestrzegania tradycji i dostatecznie ambitna, by wywoływać konflikty. Mam nadzieję, że nie odwiedziłam Aimę w złym czasie.
Nie, to całkiem zwyczajny czas, roześmiał się. Rządzące rody zawsze próbują jątrzyć. Zresztą i tak planujesz zostać tylko kilka dni.
Owszem, zgodziła się. Chcesz, żebym obejrzała teraz twoją nogę?
Jeśli można. A jeśli cena będzie przyzwoita, może zapomnimy o opłacie cumowniczej.
Parsknęła.
To zależy od wymaganego leczenia. Usiądźmy gdzieś, to się przekonamy.
Tyf wylądował akurat w chwili, gdy Vilar właśnie wychodził. Nie zwracając uwagi na młodego człowieka, tkacz snów rozejrzał się po innych altanach.
Teraz stale to robi, zauważył w myślach Tyf. Szuka Aurali.
Przez cały ranek przenosił wiadomości między tkaczem i białą. Oboje ziemiochodzący nie rozmawiali ze sobą od jej przybycia. Wydaje się, że się nie lubią, a Vilar wygląda, jakby irytowała go jej obecność. Zastanawiam się, powinienem go o to zapytać? Mam wrażenie, że nie jest to coś, o czym chciałby rozmawiać. I nie sądzę, żeby tak osobiste pytania należało zadawać białej, chociaż wydaje się przyjazna. Zrobił krok w stronę Vilara, ale nagle zakręciło mu się w głowie i na moment stracił równowagę. Odetchnął głęboko, ale to nie pomogło. Coś tkwiło mu w płucach i naraz musiał zakaszleć.
Tyf, usiądź. Mocne ręce przytrzymały go, kiedy wokół wirował świat.
Tyf osunął się na kolana. Odruch kaszlu mijał powoli, ale dolegliwość zastąpił strach. Spojrzał na Vilara.
Złapałem to, prawda?
Vilar przytaknął, zaciskając wargi w posępną linię.
Na to wygląda, ale nie martw się, nie pozwolę ci umrzeć.
Nie martwię się. W rzeczywistości jednak był tak przerażony, jak się spodziewał. Pomagało trochę, że lepiej rozumiał, jak działa choroba i wiedział, że prawdopodobnie przeżyje. Przede wszystkim jednak czuł rozczarowanie.
Nie mogę ci więcej pomagać? Tylko bym roznosił zarazę.
Nie możesz, ale nie dlatego. W tej chwili nie ma ani jednej rodziny, w której ktoś by nie zachorował, więc niewielkie są szanse, by komukolwiek udało się uniknąć zarażenia. Musimy tylko spowalniać rozwój, żeby mieć czas na leczenie.
Czyli mogę ci pomagać?
Nie. Będziesz szybko tracił siły. A jeśli zemdlejesz w locie, możesz spaść i się zabić.
Tyf zadrżał.
Dobrze, że jest tu Auraja, stwierdził. Bez niej nie miałbyś żadnych pomocników.
Wargi tkacza snów wygięły się w niechętnym uśmieszku.
Nie jestem pewien, czy będzie dobrym pomocnikiem. Biali nie lubią wykonywać poleceń, chyba że od swoich bogów.
W jego głosie obok drwiny zabrzmiała gorycz. Tyf poczuł, że się rumieni.
Chodziło mi o to, że Auraja może... Wiem, o co ci chodziło, uspokoił go Vilar.
Rozejrzał się i westchnął.
Twoja wioska potrzebuje każdej pomocy, jaka się trafi. Ujemne strony jej obecności to tylko moja sprawa. Szkoda, jeśli w ogóle istnieje, już się dokonała. A teraz...
Przyjrzał się chłopcu.
Teraz potrzebny mi nowy posłaniec. Masz dość siły, żeby polecieć do waszej altany?
Tyf zastanowił się przez chwilę.
Leży trochę niżej. Mogę tam dotrzeć właściwie tylko szybując.
Wstał, zrobił kilka kroków i odwrócił się. Nie czuł żadnych zawrotów głowy.
Tak, dolecę.
Dobrze. Zatem wracaj i odpoczywaj. Przyślij do mnie Reta, kiedy już się obudzi, jeśli dobrze się czuje. Tyf stanął na brzegu platformy. Obejrzał się i zobaczył, że Vilar przygląda mu się z uwagą.
Może kiedy przyjdziesz mnie leczyć, opowiesz przy okazji, jak mogę zostać uzdrowicielem.
Oczy Vilara błysnęły, ale się nie uśmiechnął.
Może, ale nie spodziewaj się, że Auraja będzie z tego zadowolona.
Dlaczego nie?
Później ci wytłumaczę. A teraz leć już, bo będę musiał sam cię zepchnąć.
Tyf uśmiechnął się szeroko. Odwrócił się, rozłożył ramiona i poczuł podmuch na skrzydłach, kiedy poszybował w dół.